Dzisiaj mamy Magdalenę Sadowską z domu Kwiecień. Przywitamy ją serdecznie. Madzia, twój jest czas, twój jest floor. Floor is yours.
Dziękuję, dziękuję. Coś chciałam powiedzieć, nawiązać. A, że dzisiaj jest dzień różnych uzależnień, nie? Ty jako kazanioholik, a ja jako zdrowiejący nawykoholik. Jestem bardzo za nawykami, do tego stopnia, że nadużywałam ich przez pół mojego życia, jeśli nie więcej. Ale jestem cały czas bardzo za. Także po prostu odwrotnością nawykoholizmu nie jest brak nawyków, tylko zdrowe podejście. I dzisiaj w związku z tym chciałam podzielić się takim przesłaniem, które jest tryptykiem i jest rozwinięciem rozmowy, którą ostatnio w kawiarni miałam, kto wie, to wie. I ostatnia część będzie nawiązywać trochę jakby kontynuacja, poparcie tego, co ostatnio Marek mówił o tym, o micie przesadnej dyscypliny. Także chciałam powiedzieć dzisiaj o trzech czasownikach, które występują w Biblii i które są ze sobą powiązane i których rozróżnianie według mnie jest dosyć istotne, jeśli chodzi o nasze życie z Bogiem, nasze życie w Kościele, nasze życie w ogóle w świecie. I pierwsze dwa czasowniki z tego tryptyku znajdują się we fragmencie z Dziejów Apostolskich 20-35. Rozdział 20, werset 35. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Także pierwsze moje dwa czasowniki to jest dawać i brać. I pierwsze słowo to jest dawanie. Rzeczywiście często cytujemy ten fragment w takich sytuacjach, jak Marek przed chwilą używał, czyli kiedy składamy nasze ofiary, jak najbardziej dawanie do tego się odnosi. Także jeśli mamy serce dawcy, to również mamy serce dawcy w sprawach finansowych, w sprawach materialnych. Ale dawanie to jest w naszym życiu jako dzieci Bożych, jako domowników wiary, to jest coś o wiele więcej niż tylko dawanie pieniążków. Wiecie, dawanie to jest natura Boga. Dawanie to jest natura Boga, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i nie będziemy nigdy pełni, spełnieni, jeśli nie odnajdziemy tego, jak cudownie jest żyć z pięknym sercem sługi, takim jak miał Jezus. Także On jest hojny i my odnajdujemy głębokie pokłady życia, kiedy stajemy się jak On. Ogromna satysfakcja z tego, że pozostawiamy po sobie dziedzictwo, że nasze życie ma znaczenie, że coś wnosimy do rzeczywistości wokół nas. Piękne serce sługi, które gdzie nie idzie, zostawia owoc, zostawia przemianę. Kiedy czytamy o pięknych ludziach, płaczemy, widząc biografie, jakieś nawet teraz krótsze te formy, są jakieś wideo, takie są kompilacje na YouTubie, wideo, które sprawi, że odzyskujesz wiarę w ludzkość i oglądamy różne piękne ludzkie zachowania i płaczemy ze wzruszenia. Dlaczego? No bo chcielibyśmy tacy być. Ale jednak w momencie, kiedy słyszymy dawanie, to rzadko kiedy skaczemy w górę z radości, że to jest takie piękne, a piękne serce sługi, w ogóle służba. Służba często kojarzy się z tym, że ktoś jest ile lat w kościele i chodzi zmartwiony, bo jeszcze nie znalazł swojej służby, jeszcze nie znalazł swojej łatki, albo jeszcze więcej, co więcej, jest przekonany, że znalazł, ale nie dają mu. I w związku z tym jest zgubiony, bo już wie, jaka ma być jego służba, a nie dają mu. Ale wiecie, w momencie, kiedy mamy piękne serce sługi, to spełniamy się w każdej chwili. Po prostu serce piękne sługi chodzi i służy. Widzisz kogoś na ulicy, kto potrzebuje, żeby ponieść mu coś starszą panią. Widzisz kogoś, kogo trzeba wysłuchać. Idziesz z pięknym sercem sługi i każda chwila, bez względu na to, czy jesteś rozpoznany, czy nie, jest momentem, żeby uwolnić to piękno podobieństwa do naszego Ojca. Dlatego ludzie, którzy są na emeryturze, mają kryzysy, bo nagle odkrywają, że nie są potrzebni, że nie mają już możliwości dawać. Dawanie jest niezwykłym przywilejem, jest naszym powołaniem i tak naprawdę jest naszym spełnieniem. Wiecie co, tak myślałam sobie o tym temacie w kontekście dawania miłości. Co bym myślałam o moim własnym życiu? Zdarzyło mi się kilka razy w życiu, że ktoś był we mnie nieszczęśliwie zakochany. I okazywał mi bardzo dużo miłości, ale dla mnie to było bardzo takie krępujące i nieswoje i nie wiedziałam, jak nie zranić człowieka. Natomiast zdarzały mi się sytuacje, kiedy kogoś kochałam, a ten ktoś nie mógł mi już nic oddać. I przypominam sobie moment, kiedy mój tatuś ziemski był pod koniec życia, już był taki słabiutki, że absolutnie nie mógł nic mi dać. A ja z każdą chwilą kochałam go bardziej. I dawanie jemu to był bardzo smutny czas, ale jednocześnie bardzo piękny. Bo naprawdę mogłam wylewać swoją miłość, nie oglądając się na nic. Nie po coś. Nie po to, żeby coś dostać. Więc to nie chodzi tylko o dawanie pieniędzy, o to, żeby do pewnej dyscypliny się zmusić, a czy jestem jak najbardziej za tym. Jest, tak jak mówię, jestem nawykoholiczką. Wszystko, co Marek mówi o tym budowaniu nawyków po to, żeby oszczędzać energię, to ja po prostu, gdybym miała 10 łapek, to bym 10 łapkami za tym stawała. Ale to dawanie to jest coś o wiele więcej. Czy w tej chwili, kiedy nawróciłam się w roku 1988, przez długie lata miałam pod okładką Biblii taką modlitwę, którą się modliłam codziennie i wydawała mi się tak przepiękna. Dalej tak uważam. I w tej modlitwie właśnie była modlitwa o to, żebym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Nie wiem, czy wyczuwacie, jaka w tym jest wolność. Dawanie to jest Boży plan. Tak mówimy, więcej jest szczęścia w dawaniu niż w braniu. Tak, przyzwyczailiśmy się, ale to naprawdę jest Boży plan na głębokie, duchowe spełnienie jako osób. I wiecie, powiem wam coś takiego, to trochę będzie zahaczać o trzecią część tryptyku. Powiem wam coś takiego, często mówimy to świadectwo, kiedy mówimy o naszym świadectwie małżeńskim. Powiem wam, jakie jest moje marzenie o Kościele. Więc jeśli... Kiedy mówimy o naszym świadectwie małżeńskim, wiecie, kiedy myśmy się pobierali w wieku dojrzałym już, mieliśmy dosyć jasne wizje, na jakiej podstawie chcemy budować nasze małżeństwo i kiedy mieliśmy przysięgę, nie wiem, czy Iza z Markiem pamiętają tekst przysięgi, żeśmy sobie ślubowali, tam różne rzeczy były, ale żeśmy sobie ślubowali, ślubuję tobie, Rysiaczek mówił, moja dwójeczko, a ja ślubowałam, mówiłam, ślubuję tobie, mój dwójeczku. I potem dużo osób pytało, o co chodzi. I chodziło o to, żeśmy ślubowali sobie nawzajem jako tym, którzy są pierwsi wśród ludzi, ale drudzy po Bogu. Od razu mieliśmy założenie, w ogóle to było fajne, każdy z nas wcześniej modliło się, ja modliłam się o męża Bożego, Rysiek się nie o męża Bożego nie modlił, ale każdy się modliło o partnera od Pana Boga i okazało się potem, jak skonsultowaliśmy, nasze listy były dosyć różne, ale pierwszy punkt był ten sam, żeby on, ona kochał mnie, kochał Boga bardziej niż mnie. I powiem wam, jak to działa w małżeństwie. W małżeństwie są tylko dwie osoby, więc to dosyć dobrze widać. W momencie, kiedy wchodzą dwie osoby, które zakładają, że swoje zaspokojenie czerpią od Boga i że wchodzą po to, żeby kochać drugą osobę, żeby jej dawać, to każda z nich jest ukochana. Każda z nich jest z jednej strony zaspokojona od Pana Boga tyle, ile tylko możliwe, a z drugiej strony otrzymuje od małżonka, dlatego że ten małżonek jest nastawiony na dawanie. To nie znaczy, że jedna osoba daje i nic, tylko obie osoby są zaspokojone, a przy czym nie są zdziwione, że nie wyszły za Pana Boga, że to drugie jest niedoskonałe, że nie zawsze zaspokoi moje potrzeby. Po pierwsze, moje oczekiwania nie są w tej osobie, a po drugie, każdy z nas jest w tym, żeby dawać. I teraz wyobraźcie sobie na przykład małą grupkę domową, gdzie 5 osób przychodzi na spotkanie dokładnie z tym samym nastawieniem. Każdy przychodzi nie po to, żeby coś dostać z tej grupki, tylko idzie cały nasłuchujący do Ducha Świętego, żeby znaleźć głębokie spełnienie w działaniu, w kochaniu tak jak Jezus kochał, w kochaniu tak jak tata kocha. I wchodzi i nie to, że mówi będę kochał, będę kochał, będę kochał, tylko wchodzi i patrzy, widzi ludzi i podskakuje. Mówi, jak dobrze, po prostu jak dobrze cię zobaczyć. Ojej, po prostu coś w oczach widzę, kawałek smutku. Chcesz ten się podzielić i po prostu robi to ktoś odruchowo. I teraz wyobraźcie sobie taki kościół. Kościół lokalny, kościół powszechny, gdzie ludzie wchodzą. I wiecie, i wtedy każdy wychodzi nasycony nie tylko od Boga, ale od ludzi, bo dajmy na to tyle osób, nawet ile nas tutaj jest, gdyby każdy był nastawiony na dawanie i to nie tylko w umyśle, w przemianie serca. To jest moje marzenie o Kościele, który jest Kościołem dawców w sensie o wiele głębszym niż tylko dawanie pieniędzy. Oczywiście to będzie się przejawiać również szczodrością finansową. Ale cała wolność stawania się jak nasz tata, który jest dawcą. I to jest pierwsza część tryptyku. Na koniec każdej części tryptyku chciałam się chwilę pomodlić. Najdroższy tato, jeśli cokolwiek się poruszyło we mnie, tej tęsknoty dawania, tato, ja proszę cię, żebyś teraz podlewał to ziarenko. Ty wiesz, jakie różne kłamstwa, jakie różne zranienia, jakie różne traumy sprawiły, że boję się stawać dawcą tak jak ty, bo boję się, że dla mnie nie będzie już nic. Ale tato, proszę cię, jeśli coś się we mnie poruszyło, podlewaj to, ucz mnie, chcę się uczyć od ciebie. Jezu, tak jak powiedziałeś, uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca, na tyle, na ile jestem w stanie. Proszę cię, podlewaj we mnie to. Dziękuję ci, że znasz moje tempo, że znasz moje ograniczenia, że będziesz mnie mądrze prowadził, ale chcę stawać się dawcą nie tylko z postanowienia, ale z serca. Bo jeśli stanę się dawcą z serca, będę też praktykiem. Ale jeśli będę tylko praktykiem, to będzie miało swój kres. Podlewaj to pragnienie bycia dawcą w moim sercu. Amen. Amen. Teraz drugi czasownik. Czasownik brać. Czasownik brać przez opozycję dodawać od razu się kojarzy źle. I rzeczywiście w tym moim tryptyku... Tak, tylko inaczej. Tylko inaczej. Dawać kojarzy się źle, głęboko, a na wierzchu dobrze, a brać odwrotnie. Także jak popatrzymy szczerze, to bracie jest lepsze, ale tak powierzchniowo to nie wypada się tym braciem cieszyć, bo to niechrześcijańskie. I rzeczywiście jest taki element tego brać, który faktycznie nie jest tym, czego tata dla nas chce, bo wie, że to nas będzie tak naprawdę okradać. I szczerze mówiąc, trend w Kościele jest dosyć mocno, nie taki oficjalny, nikt tego nie naucza, tylko tak jak się patrzy, co się tak naprawdę dzieje, szczególnie w dzisiejszych czasach, opinii Google, tam Google Reviews i tego wszystkiego, po prostu takie są czasy, że w Kościele trend taki nieuświadomiony jest dokładnie odwrotny. Nie żeby być dawaczem, ale żeby być braczem w tym negatywnym sensie konsumenta, w sensie roszczeniowości. I nawet się nie zorientowaliśmy, kiedy to się stało, kiedy Kościół to przestało być my, tylko zaczęli być jacyś oni. I tych onych w mieście jest, jeśli ktoś mieszka w dużym mieście, szereg tych oni. No i idę właśnie do jednego kościoła, drugiego, trzeciego. Potem jest Google Reviews i mogę wystawić, jakie oni usługi, jakiej jakości oni dają. Tutaj dobra młodzieżówka, tu świetne uwielbienie, tutaj szkoda, że dziećmi się nie zajmują, tu ten oni. Po prostu ja idę po to, żeby utrzymać jakąś usługę. I mogę zgłaszać reklamacje. Wiecie, to nie jest tak. Możemy teraz myśleć, że to są jacyś oni, którzy myślą w tych kategoriach roszczeniowości, ale tak naprawdę to nikt z nas nie jest czystej rasy dawaczem i nikt z nas nie jest czystej rasy braczem. Gdzieś w każdym z nas jeszcze ten bracz jest, że przychodzimy sobie, myślimy właśnie, że oni, że ten Kościół się pogorszył, że coś się w tym Kościele zepsuło, że oni już to robią gorzej, że kiedyś robili to lepiej. Gdzieś coś właśnie nie dają mi oni przestrzeni. Nie zauważają, nie rozumieją oni. To właśnie tak jak mówiłam, gdybyśmy przychodzili i mieli zmienione serce, i przychodzili rzeczywiście po to, żeby nawet jak jest Kościół w fatalnej sytuacji, przychodzimy po prostu z troską i chcemy ukochać, kogo się da, kogo nam Duch Święty pokaże, żeby zacząć od nas odwrotny trend dawanie, żebyśmy byli wolni od tego oczekiwania. Wiecie, oczywiście nie chcemy wylewać tu dziecka z kąpielą. Są przegięcia, są nadużycia duchowe, są w kościołach sytuacje, z których należy uciekać, gdzie pieprz rośnie. Jednak na ogół przychodzimy z tym nastawieniem do każdego kościoła. Normalnie niedoskonałego i normalnie wspaniałego. Wiecie, Kościół to nie oni. Kościół to my, którzy służymy sobie nawzajem tym darem, który każdy otrzymał i wznosimy się we wspólnym budowaniu. To jest dla mnie takie fajne kiedyś, to służenie sobie nawzajem tym darem, który każdy otrzymał, jest czymś, co bardzo lubię. Kiedyś byłam bardzo, bardzo mocno, w ogóle łatwo ulegam przeciążeniu. Jak czytałam, ile Jezus mówi rzeczy, że wy macie robić, to co już mi się wydawało, że robię większość z tego, to zawsze to jeszcze trafiałam na odwiedzajcie tych, którzy są w więzieniach. O Boże, no jeszcze ci, którzy są w więzieniach. W ogóle nie myślałam od 5 lat o tych, którzy uwięzieni. Znowu coś. Aż do mnie dotarło. Wiecie, są takie rzeczy, które są po prostu ogólne, ale to też, że to jest po prostu objaw naszego zachodniego indywidualizmu w przeciwieństwie do wspólnotowego charakteru kultury, w której żył Jezus. Że kiedy my słyszymy Jezusa, który mówi wy, to słyszymy każdy z nas. A kiedy Jezus mówił wy, to mówił wy jako Kościół. Że w was jako Kościele każdy z tych darów, każda z tych aktywności będzie obecna, a my służmy sobie nawzajem tym darem, który każdy z nas otrzymał. I to nie musi być dar spektakularny. Wiecie, jakim darem, na ten temat mam całe oddzielne przesłanie, też jedno z moich ulubionych, jakim darem jest dar słuchania? Wszyscy powinniśmy uczyć się słuchać nawzajem, ale są takie osoby, które mają dar słuchania. I terapeuci tutaj obecni na sali również przyznają, że jeśli potrafilibyśmy się słuchać nawzajem, to oni mieliby połowę, jeśli nie 3/4 mniej pracy. Jest taka głęboka potrzeba bycia wysłuchanym. Niektóry ma dar gościnności, niektóry ma taki uśmiech, że nie musi już nic mówić, ale ten uśmiech podnosi kogoś, kto przychodzi przygnębiony i przybity. Służmy sobie nawzajem tym darem, który każdy z nas otrzymał i pokładajmy ufność nie w sobie nawzajem, tylko w tym, który jest naszym najgłębszym zaspokojeniu. Jeśli jesteśmy, często nosimy w sobie zranienie Kościołem, ja też wynosiłam, też przynosiłam przed tron Boży swoje zranienia, ale mogę się czasem zastanawiać, dlaczego jestem zraniona. I bywają takie sytuacje, że rzeczywiście stała mi się krzywda, ale dużo jest sytuacji, gdzie jesteśmy zranieni przez Kościół, dlatego że żeśmy położyli oczekiwania w Kościele, które można pokładać tylko w Bogu i które każdy zawiedzie oprócz Niego. I tutaj możemy na koniec tej części. Powiedziałam, że każdą część zakończę modlitwą. Tutaj przy tej części chciałam podzielić się z wami taką jedną modlitwą, którą na szkołach synostwa nazywamy gąbeczką. Mamy modlitwę gąbeczki i modlitwę pędzelka. Gąbeczka to jest, kiedy prosimy Ducha Świętego, żeby zmywał z naszych serc kłamstwa i fałszywe obrazy i przekonania. Pędzelek to jest, kiedy prosimy, żeby wymalowywał nowe. I przy tej części braczy każdy z nas coś z tego ma. I tutaj chciałam zaprosić was, żebyśmy pomodlili się taką modlitwą gąbeczki, żeby cokolwiek nam Duch Święty objawia, że jeszcze żeśmy podchodzili do Kościoła w tym stylu konsumpcyjnym, roszczeniowym, żeby Duch Święty zmywał te nawyki myślowe. Duchu Święty, prosimy Ciebie. Proszę Ciebie, Duchu Święty, rozlewaj swoją miłość w moim sercu. Niech gąbeczka Twojej miłości zmywa z mojego serca wszelkie fałszywe przekonania, które boję się puścić, bo upatrywałam swoją tożsamość w pewnych zranieniach, bo przyzwyczaiłam się do gniewu, bo byłam bezsilna. bo bałam się, że zostanę z niczym. Zmywaj ze mnie wszelkie myślowe nawyki związane z roszczeniowym podejściem do Kościoła, z podejściem usługobiorcy. Amen. To były dwie części tryptyku. Trzecia część. Będzie nowy fragment. Ale zanim tego, może taki wstęp. W sumie nie jest dziwne, nie jest wcale dziwne, że mamy taki problem z tym dawaniem. Sami żeście poczuli na początku, że trudno jest wzbudzić entuzjazm. Większość z nas otarła się o wypalenie albo wpadła po uszy. Miała problem z poczuciem wykorzystania. Urobiła się po pachy. Żeby dawać, potrzebujemy mieć co dać. Nie chodzi o to, żeby dawać, aby nie narazić się komuś, żeby spełnić chrześcijański obowiązek, żeby coś w sobie zaspokoić, ale chodzi o to, żeby dawać z przemienionego serca, z tego, że nie tylko zmienia się to, co robimy, ale w miarę naszego przebywania z Panem Bogiem zmienia się to, jacy jesteśmy. Żeby dawać z miejsca zaspokojenia. A nie mamy z czego dawać. Dlatego kończy nam się w którymś momencie para, skończy nam się w którymś momencie paliwo. Bo nie umiemy przyjmować i nie mamy nawyku przyjmowania. Jezus mówi, nie wiem, zgubiłam dokładny telefon, ale zaraz go znajdę. Dokładny namiar, Marka 10 chyba. Dobrze mówię. 15. Marka 10, rozdział 15, werset. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Istnieje różnica między przyjmować, a między brać. Nie jesteśmy w stanie dawać tak jak Jezus, jeśli nie uznamy naszej zależności i nie uczynimy przyjmowania nawykiem naszego życia duchowego. I o ile branie to jest konsumpcjonizm i roszczeniowość, o tyle przyjmowanie to jest zależność, to jest stawanie w prawdzie, w pięknej pokorze. Często jest takie zdanie, które często lubimy powtarzać na szkołach, że zależność ma złą renomę wśród ludzi i są ku temu powody. Ale zależność od naszego taty to jest zależność dziecka w kochającej rodzinie w przeciwieństwie do niezależności dziecka ulicy. Także przyjmowanie to jest bardzo konkretna rzecz. To jest bardzo konkretne działanie. Popatrzcie, Jezus umarł za nas wszystkich. Zbawienie jest dla każdego człowieka, który żyje na ziemi, dostępne. I na wyciągniętych Bożych dłoniach. Co jest tym czynnikiem, który sprawia, że niektórzy jednak są zbawieni, a niektórzy nie. Nie to, że Bóg nie daje zbawienia, tylko to, czy ktoś przyjmie, czy nie. To jest różnica między życiem wiecznym a potępieniem wiecznym. I jeśli chodzi o to pierwsze przyjmowanie, to jeszcze. Przyjęliśmy zbawienie, tak? Potem jeszcze przyjmujemy Ducha Świętego. To też robimy świadomie. Czasem jeszcze, zależnie od tego, w jakim nurcie nauczeń jesteśmy, czasem jesteśmy nauczeni przyjmować uzdrowienie fizyczne. Także jak dzieje się nam coś z ciałem, to jesteśmy na modlitwie, podnosimy ręce i przyjmujemy Twoje uzdrowienie. Przyjmuję uzdrowienie, w Twoich ranach jest moje uzdrowienie. Ale co więcej, ale resztę to już wyduszamy z siebie. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz nic innego nie robili, tylko przyjmowali, ale żeby przyjmowanie znalazło stałe miejsce w naszej codzienności. Rysiaczek miał kiedyś takie nauczanie o łasce i bardzo mnie w tym poruszyło. Ten aspekt łaski, że Boża łaska jest dla nas dostępna po to, żebyśmy żyli pięknym życiem w każdych okolicznościach. I uczę się codziennie przyjmować tę łaskę. Świadomie, tak jak świadomie przyjęłam zbawienie, tak jak świadomie przyjęłam Ducha Świętego, przyjmować łaskę. Żeby był taki moment, bo ta łaska jest, On dał, ale to, że On dał tą łaskę, nie znaczy, że w niej chodzimy. To jest takie proste, ale jednak bardzo konkretne. Popatrzcie, jeśli ja komuś coś daję, a ta osoba tego nie przyjmuje, to ta osoba tego nie ma. A mój dar spada na ziemię. Miałam takie zdarzenie kiedyś, lata temu. Miałam takiego przyjaciela. Ja cały czas miałam taką skłonność, żeby bardzo lubić ludzi, którzy mieli problemy. Więc to był taki, wśród całej grupy naszych przyjaciół, to był najbardziej zaproblemiony człowiek z taką ciężką przeszłością. Nie był taki, to nie był tak w łobuza, tylko właśnie w takie głębokie, chmurne zranienia i w ogóle. No i kiedyś tam była jakaś okazja i zobaczyłam jakiś całkiem symboliczny, niedrogi prezent, ale tak mi pasowało do czegoś, o czym on mówił. Chciałam po prostu dać mu prezent, taki, który będzie idealnie trafiony. I po prostu tak się cieszyłam. Kupiłam to, czekałam 3 dni, aż będziemy się spotykali. Taki trafiony prezent do tego, o czym on mi mówił. Jakie są jego potrzeby i pragnienia. I poszłam, a on w związku z tymi swoimi zranieniami i w ogóle kompletnie źle zrozumiał moje intencje. Stwierdził, że prezent piękny, ale za nim jest pustka. Nic nie ma. I nie przyjął. To był taki moment, kiedy ja doświadczyłam tego, że przyjmowanie to jest coś bardzo konkretnego. Nie jesteśmy w stanie. To nasze wypalenie, niemożność stawania się tacy jak Jezus w dawaniu. Wiecie, naprawdę, ja jestem na początku tej drogi nauki przyjmowania. I takie nieraz problemy z tym przyjmowaniem wynikają z tego, na pewno z niezależności. Na pewno z mylenia tego czasownika brać z przyjmować. Na pewno z tego, że chcemy zapunkcić, że jednak chcemy my mieć tą chlubę i ten zysk z dokonania czegoś. Może z tego, że nikt nam o tym nie mówił. Ale też jest tak, wiecie, że nieraz sobie myślimy o tym przyjmowaniu, że to jest akt jednorazowy. Przy niektórych rzeczach jest. Ale przy niektórych to jest nawyk, tak jak przyjmowanie Bożego pocieszenia, kiedy przechodzimy przez żałobę. Przyjmujemy pocieszenie, aż będziemy pocieszeni. przyjmujemy łaskę, aż będziemy mieli jej wystarczająco dużo, żeby pięknie żyć w tych okolicznościach, w których jesteśmy. Więc jeden mit o przyjmowaniu jest taki, że to po prostu jest konferencja wielka. Wtedy jest okazja, żeby przyjmować i w czasie uwielbienia ktoś mówi, teraz przyjmujemy Boże pocieszenie. I albo wtedy to pocieszenie dostaniemy, albo nie. No i potem przychodzą do mnie ludzie i mówią, ja już przyjęłam, ten element już mam z głowy, już raz kiedyś przyjęłam, poczułam się trochę lepiej, teraz wyraźnie trzeba mi czegoś więcej. Są rzeczy, które przyjmujemy, nie mówię, że nie ma takich rzeczy. Ja tamtych nie dyskredytuję, tylko mówię, że nie na tym się kończy, że jest cały świat przyjmowania nawet na zapas. Wiecie, że Boże pocieszenie możemy przyjmować na zapas? Po to, żeby nie dopiero jak nam ktoś przywali, szukać pocieszenia, ale żeby kiedy przychodzi moment oskarżenia, szyderstwa, złego zrozumienia naszych intencji, żebyśmy już reagowali z tego miejsca pocieszenia. Możemy przyjmować Boże pocieszenie. Druga rzecz jest taka, że przyjmowanie nam się często kojarzy z emocjami. Że jeśli przyjmuję i przyjmowanie jest skuteczne, to ja będę wzruszona, wstrząśnięta, powalona na ziemię i tak też bywa. Ja tego nie dyskredytuję. Ale różnie to bywa. Rysiaczek znowu mój ma takie fajne świadectwo o tym, jak modlił się właśnie o to, żeby Bóg przygotował go, żeby był gotowy przyjąć dar, jakim jest żona. Doszedł do takiego wniosku, że żeby otrzymać dar małżonki, to nie tyle, że on tam mówi, nie, daj mi żonę, bo bez żony żyć nie mogę, tylko mówił, przygotuj mnie. I po tym przygotowaniu tata poprowadził go do tego miejsca, że zapragnął modlić się o to, żeby był napełniony miłością. I widział taką wielką menzurkę, która się przechyla i Bóg wlewa w niego miłość. I on mówi, a ja wierzę, że to robił naprawdę, bo ja go znam. Prawdopodobnie siedział gdzieś na jakimś fotelu z rozdziawioną buzią. On robi wszystko zawsze bardzo konkretnie. I tak jak mówi, sam wtedy nic nie poczuł. Kompletnie. Ale nie był też rozczarowany. Po prostu zrobił, co Pan Bóg kazał. I z tego, co słyszę świadectwa ludzi, którzy go znali 10-15 lat temu, a tego, jak ja go znam teraz, to ta miłość, duchowa substancja miłości. Wiecie, miłość to nie jest uczucie i to też nie jest działanie. Bóg jest miłością. To jest jakiś po prostu duchowa rzeczywistość, która jak się znajduje w twoim wnętrzu, ona tam przeprowadza swoją pracę, czasem w sposób odczuwalny, czasem w sposób nieodczuwalny. Ale ja doświadczam codziennie owoców. Także to są dwa takie mity. I co możemy przyjmować? To już co powiedziałam, możemy przyjmować łaskę. Możemy przyjmować miłość. Możemy przyjmować pokój. Jezus mówi, mój pokój daję wam. I spokojem tak samo jest, to nie musi być tak. Czasem jest tak, że przyjmujesz Boży pokój i natychmiast czujesz taką falę pokoju. Ale nieraz wiesz, że brakuje ci pokoju w życiu i przyjmujesz. Tak jak przyjmuje się suplementy diety. Nieraz niektóre suplementy diety są takie, że przyjmujesz 3 dni i od razu czujesz fajer. A nieraz to jest tak, że przyjmuję, miałam tak z suplementami od włosów, że stwierdziłam, że a odżywki wystarczą, bo biorę te suplementy od włosów i właściwie to na nic nie dadzą. A dopiero jak przestałam je brać, to zauważyłam, że jednak one coś dawały przez dłuższy czas. I do nich wróciłam. Więc po prostu przyjmujesz. Wiadomo, że nie da się wszystkiego przyjmować. Ducha Świętego słuchamy, pozwalamy Jemu, żeby prześwietlał nasze serce, żebyśmy my sami mieli rozeznanie, co potrzebuję przyjąć. Przyjmuję Boże przebaczenie. Niektórzy z nas borykają się latami z niemożliwością przebaczenia sobie. Jak ktoś ma problem z przebaczeniem sobie, to i przyjęcie Bożego pocieszenia w tej naszej bezsilności wobec naszej przeszłości, w zderzeniu ze swoją niedoskonałością, omylnością, ale i Bożego przebaczenia. Możemy przyjmować cierpliwość, radość. O pocieszeniu już mówiłam. 2 Koryntian w 1 rozdziale mówi właśnie o Bogu jako Ojcu miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk, tą pociechą, którą sami doznaliśmy od Boga. Potrzebujemy przyjąć. Co możemy jeszcze przyjąć? Możemy przyjąć Boga jako naszego prawdziwego Ojca. Kiedy przyjęliśmy Jezusa jako Zbawiciela, On przyjął nas pod swój dach jako dzieci, które się odnalazły. I już mieszkamy w Jego domu. Ale wiecie, synowie Ojca Miłosiernego mieszkali w Jego domu, ale nie przyjęli Go jako Ojca. Stąd był cały problem. Przyjęcie Boga jako Ojca, kochającego doskonale. Kiedy lubię tak rozważać, nasz tata jest tatą doskonałym. Na ziemi mamy tylko niedoskonale kochających ojców, ale niektórzy są całkiem nieźli w te klocki, nawet jak niedoskonale. I kiedy patrzę na dzieci, które wyszły z kochających domów, to nie są dzieci rozpieszczone, samolubne. Często są to dzieci przygotowane do tego, żeby robić trudne rzeczy z pasjami, z ideami, które wiedzą, że wyszły z kochającego domu. I z czego wynika to, że te dzieci wiedzą, że są kochane? Trochę z tego, że są naprzytulane, że usłyszały mnóstwo dobrego, że zawsze były wysłuchane. Ale było też dużo trudnych rozmów, dyscypliny, uczenia się, obowiązków. A mimo wszystko te dzieci nie przestały czuć się kochane. Wyrastanie w domu, w którym czuje się kochany, to nie są same słodkości, to są słodkości. Tu kiedyś mówiliśmy, dziecko, które boi się zejść z kolan rodzica, potrzebuje pomocy psychologicznej. Ale dziecko, które boi się wejść na kolana rodzica kiedykolwiek, też nie jest w zdrowej sytuacji. I nasz tata jest doskonałym tatą. I on chce nas ukochać tak, żebyśmy byli dokochani, żebyśmy byli wolni do dawania. Ale żebyśmy też mieli nawyki, serce, sposób patrzenia Jego. Nieraz potrzeba w tym dyscypliny, nieraz możemy mieć na Niego focha, ale nas za drzwi nie wystawi. Da nam się pofochować w swoim pokoju. Ale nie boimy się stracić domu. Nawet przez moment, jak fochujemy się na naszych kochających nas rodziców, nie boimy się, że stracimy rodzinę i stracimy miłość. Także przyjęcie Boga jako naszego doskonałego, kochającego Ojca wiąże się z przyjęciem Jego miłości, ale też Jego wychowania, Jego planu, z przyjęciem Go w zaufaniu. Wiecie, przyjmujemy Jezusa jako Zbawiciela, przyjmujemy Ducha Świętego, a Boga jako naszego Ojca jakoś nie przyjmujemy. Co jeszcze możemy przyjmować? Rzymian 15:7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Możemy przyjmować siebie nawzajem z dobrodziejstwem inwentarza. W Wczoraj słuchałam to, co o małżeństwie było nauczanie, ale... Johna Marka Comera zresztą. Ale dotyczy chyba też Kościoła. Było o tym, że są dwa rodzaje miłości. Pewno są nie więcej niż dwa, ale on akurat mówił o jednej klasyfikacji, jednym rodzaju klasyfikowania, że jest miłość pełna pasji i miłość towarzysząca. Po angielsku było, musiałabym pomyśleć, jak to oddać. Companionable. Że ta pasja, to po prostu jakby człowiek chory był z miłości cały czas. Te po prostu wzloty, upadki, po prostu to tulanie, to patrzenie sobie w oczy, to ćwierkanie. A ta druga miłość, która wynika z tego, że z kimś przechodzimy przez górki, dołki, że postanawiamy żyć razem i uczymy się siebie nawzajem, przechodzimy przez bitwy, dochodzimy do momentu wzruszeń, że wiemy, że jesteśmy kochani tacy, jacy jesteśmy. To jest taki spokojny, głęboki, i tak możemy przyjmować siebie nawzajem w Kościele. To dotyczy nie tylko małżeństwa. Od tego małżeństwo to jest taki fajny, bo jeśli coś zadziała nam między dwoma osobami, jak zobaczymy, jak to działa między dwoma osobami, to możemy te same mechanizmy przenosić na większe grupy. Także możemy przyjmować wszelkie dobro z jego ręki z wdzięcznością. Może dlatego nie cieszymy się, kiedy przychodzi do nas coś dobrego, bo nie jesteśmy zdolni tego przyjąć. Zapominamy, że to wszystko dar. Przyjmować zaopatrzenie, chleb powszedni, zdrowie, nowy dzień. Niektóre rzeczy, których pragniemy, nie otrzymamy inaczej niż przyjmując je, bo się nie da ich zdobyć. Niektórymi rzeczami się nie ucieszymy, ich nie docenimy, jeśli nie przyjmiemy. Niektóre nas całkiem ominą, bo Bóg chce dawać nam rzeczy, na które sami nie wpadliśmy i nie możemy nawet o nich marzyć. Także moje zaproszenie jest do tego, że po to, żeby stawać się dawaczami, żebyśmy, wiecie, w tej końcówce wakacji, wielu z nas jeszcze gdzieś wyjeżdża, a potem w tym roku szkolnym, który się rozpocznie i znowu będzie dużo rzeczy, żebyśmy budowali nawyk przyjmowania. I chciałam zaprosić, żebyśmy zakończyli to dzisiejsze spotkanie takim modlitwą przyjmowania. Ja zakończę tą modlitwą krótką, ale żebyśmy teraz chwilę pomyśleli i tutaj na sali i na online, co potrzebujesz przyjąć. Może prosisz, może długo prosiłeś o coś. I fajnie jest, że często sporo rzeczy tak odruchowo przyjmujemy, tak po prostu automatycznie, ale wiele rzeczy potrzebujemy przyjąć świadomie. Czego brakuje ci? Pocieszenia, mądrości. Może chcesz przyjąć go jako swojego ojca. Może chcesz przyjąć jego uzdrowienie fizyczne. Może chcesz przyjąć jego pokój. Teraz przez chwilę będziemy się z Rysiaczkiem modlić za was z flagami. Które kolory? Kasiu, chodź, daj nam. Wręcz mi i Rysiaczkowi. Za was na online też się pomodlimy. Także przejdziemy po prostu dookoła sali, modląc się w ciszy, żebyśmy dobrze słyszeli jego głos. Przyjmijcie postawę przyjmowania i zakończę po tej chwili ciszy, zakończę modlitwą i wtedy wyłączymy transmisję, ale zapraszam, żebyście tam, gdzie jesteście też przed ekranami, żebyście też poprzyjmowali. Tak, Tatu najdroższy. Przychodzimy do Ciebie przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. W Twojej miłości błogosławię proces, który Twój Duch Święty dokonuje w każdym z nas. Błogosławię każde serce, każdą glebę. Życzę, żeby każda gleba serca była przyjmująca, Tato. Zmywaj z naszych serc wszelkie nieboże przekonania. Wymalowywuj piękno. Piękno zależności, piękno dawania. Przemieniaj nas. Kiedy będziemy z Tobą, przebywając z Tobą, przyjmując, żeby był ten element każdego dnia właśnie po to, żeby móc dawać, po to, żeby móc działać, po to, żeby móc żyć jak Jezus. Przyjmujemy ten dar. Amen.